Tu Radio Poznań, jest środa, minęła godzina 18.30, więc jak co tydzień o tej porze zabieramy Państwa w kamasze.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Dobry wieczór Państwu, witają się realizujący audycję Rafał Polacki. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt, a oto co dziś w programie. Na początek o karabinkach GROT, czyli o broni, która w ostatnich dniach jest na ustach wszystkich.
Pewne doniesienia, które są w tych materiałach Onetu, chociażby dotyczące testów żołnierzy jednostek wojsk specjalnych, to były testy poznawcze, które były realizowane na egzemplarzach broni, która później nie trafiła do wojska. To były prototypy.
No tak, żołnierze jedno, a Onet drugie. W tekście opublikowanym na portalu pojawiają się zarzuty, jakoby użytkowana przez terytorialsów broń posiadała szereg wad technicznych, które, tu cytat, już na poziomie wstępnych testów wzbudzały wiele wątpliwości i były ignorowane. Dowództwo WOT odpowiada, tekst opiera się na pseudoraporcie, to manipulacja i działania lobbystyczne. W tej sprawie porozmawialiśmy z pułkownikiem Markiem Pietrzakiem, rzecznikiem dowództwa WOT. Później odpowiedź na pytanie, jak funkcjonuje Legia Akademicka.
Na szkoleniu rozmawiałam ze swoimi koleżankami z pokoju i one właśnie nie miały totalnie takich planów. Po prostu chciały siebie sprawdzić. Jeżdżą teraz na dodatkowe ćwiczenia rezerwistów. Wiążą swoją przyszłość z wojskiem.
Tak, podpytaliśmy MON, instruktorów, ale i studentów, którzy przywdziewają mundur. Na chwilę wrócimy też do Wojsk Obrony Terytorialnej, tych wielkopolskich, bo w ostatni weekend polała się krew.
Dzień później krew polała się również w Skwierzynie.
A na koniec o udostępnionej wczoraj aplikacji, która przypomina udział Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej. To wszystko i wiele więcej do godziny 19.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Na początek jednak, jak co tydzień, przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Dobry wieczór. Udział Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej przypomina aplikacja internetowa. Udostępniono ją dokładnie w 102. rocznicę zaprzysiężenia wojsk wielkopolskich przez generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Jak mówi dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki, aplikacja jest kopalnią wiedzy na temat wojny polsko-bolszewickiej, w której udział Wielkopolan, powstańców wielkopolskich, był znaczący.
Kopalnia wiedzy, dokumentów, archiwalnych nagrań, tam jest mnóstwo oryginalnych multimediów.
Kurier Poznański, 2 marca 1919 roku. Składki i pokwitowania. Na Lwowian.
Każdego pasjonata historii, bez względu na wiek, co zainteresuje, każdego pasjonata historii nie tylko z Poznania i z Wielkopolski. Ja myślę, że to jest w ogóle pierwszy, bardzo ważny krok do opowiadania w nowoczesny sposób, atrakcyjny, naszej wielkopolskiej historii, ważnej dla całej Polski.
Aplikacja miała swoją premierę w tym tygodniu. Znajdziemy ją pod adresem wielkopolanie1920mapyczasu.pl. Inicjatywę sfinansowano dzięki programowi Niepodległa. 7 tysięcy nowych żołnierzy tylko w ubiegłym roku, ponad 110 tysięcy w ogóle. Szef MON Mariusz Błaszczak podał na Twitterze, że pod koniec ubiegłego roku liczba żołnierzy w polskich siłach zbrojnych przekroczyła 110 tysięcy. Jeszcze w 2015 roku ta liczba wynosiła zaledwie 95 tysięcy. Eksperci zajmujący się wojskowością twierdzą, że przekroczona została ważna granica. Obecnie kandydaci do wojska mogą zgłaszać wnioski elektronicznie za pośrednictwem portalu zostańżołnierzem.pl. MON gwarantuje odpowiedź w ciągu maksymalnie 14 dni. Po tym czasie rekruci otrzymają informację, w którym z wojskowych centrów rekrutacji mają się stawić. W Wielkopolsce takie ośrodki działają chociażby w Poznaniu, Pile czy Kaliszu. Wiadomości z zagranicy. Francja podpisała umowę z Grecją w sprawie sprzedaży myśliwców Rafale. W sumie rząd francuski dostarczy greckim władzom 18 samolotów wojskowych. Rząd w Atenach chce tym sposobem zmodernizować swoje siły zbrojne w kontekście narastającego konfliktu z Turcją.
Francuski rząd podpisał kontrakt z greckim Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie dostawy 6 nowych myśliwców Rafale oraz 12 używanych, eksploatowanych aktualnie przez francuskie wojsko. Umowa przewiduje także szkolenia szkolenia dla greckich pilotów oraz sprzedaż pocisków. Grecja jest pierwszym europejskim państwem, które zdecydowało się na zakup myśliwców Rafale. Szacuje się, że wartość kontraktu wynosi ponad 2,5 miliarda euro. Pierwsze samoloty trafią do Grecji latem tego roku. Ostatnie francuskie myśliwce zostaną dostarczone za 2 lata. Francuskie władze podkreślają, że wzmocnienie greckich sił zbrojnych jest wyraźnym ostrzeżeniem dla Turcji. Od kilku miesięcy Francja wspiera Grecję w sporze z Ankarą w sprawie podziału wód terytorialnych we wschodniej części Morza Śródziemnego. Kilka miesięcy temu francuskie wojsko wysłało do Grecji 2 myśliwce oraz okręty wojenne w odpowiedzi na manewry tureckiej marynarki wojennej w tym regionie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.
Wracamy do kraju, a dokładnie do naszego regionu. Każdy z nas może pomóc kombatantom. Stowarzyszenie Odra Niemen i Fundacja Nie Zapomnij o Nas Powstańcach Wielkopolskich organizują wsparcie żywnościowe dla bohaterów w ramach akcji Obiady dla Bohaterów. Organizatorzy podkreślają, że w czasie pandemii każde wyjście z domu osób starszych jest dla nich bardzo niebezpieczne, dlatego dostarczają posiłki do domów. Pomóc można wpłacając dowolną kwotę za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Wystarczy wyszukać akcję Obiady dla Bohaterów. I na koniec kartka z kalendarza. Mija 76 lat od wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Żołnierze Armii Czerwonej uwolnili ponad 7 tysięcy skrajnie wyczerpanych więźniów, w tym około 500 dzieci. W połowie stycznia 1945 roku wobec ofensywy wojsk radzieckich Niemcy rozpoczęli radykalną likwidację Auschwitz-Birkenau i jego podobozów, prowadzoną już stopniowo od kilku miesięcy. Od 17 do 21 stycznia w tzw. Marszach Śmierci wprowadzili w głąb III Rzeszy około 56 tysięcy więźniów, w tym także dzieci. Według najnowszych badań w latach 40-45 w Auschwitz-Birkenau zostało zamordowanych co najmniej 1 100 tysięcy ludzi, głównie Żydów, którzy stanowili 90% ofiar, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innych narodowości. Większość z nich, zarówno mężczyzn, kobiet, jak i dzieci, bezpośrednio po przywiezieniu do obozu kierowano na śmierć w komorach gazowych. Pozostali więźniowie ginęli wskutek niewolniczej pracy, głodu, tortur, egzekucji i pseudomedycznych eksperymentów.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Wojska Obrony Terytorialnej odpowiadają na artykuł Onetu. To manipulacja i działania lobbystyczne. W tekście ogólnopolskiego portalu pojawiły się zarzuty, jakoby użytkowany przez terytorialsów karabinek Grot posiadał szereg wad technicznych, które, tu cytat, już na poziomie wstępnych testów wzbudzały wiele wątpliwości i były ignorowane. Opierając się na raporcie Pawła Moschnera, byłego oficera GROM, autorzy artykułu podają, że karabinek m.in. w trakcie podpisywania kontraktu nie posiadał badań kwalifikacyjnych, a także posiada wady uniemożliwiające użytkowanie go w warunkach bojowych. WOT odpowiada: to wszystko kłamstwo. O sprawie porozmawiałem z rzecznikiem dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, pułkownikiem Markiem Pietrzakiem.
Magazyn Wojskowy.
Panie pułkowniku, w tym oświadczeniu, które widzimy na stronie Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, czytamy, no, że ten raport Pawła Moschnera, na który powołuje się Onet, chyba jednak do końca prawdziwym raportem nie jest, no bo został pominięty choćby przez jedno z branżowych specjalistycznych pism.
No tak, no dokładnie ja taką tezę postawiłem na początku swojego oświadczenia. Wiemy, bo nawet można znaleźć zrzuty ekranu na naszym Twitterze, że redakcja raport WTO publikowała we wrześniu zapowiedź właśnie tego pseudoraportu pana Moschnera na temat karabinka Grot. My oczywiście nie traktujemy tego jako żaden raport. Jest to jakaś tam publikacja oparta na pojedynczych przypadkach jego takiej subiektywnej ocenie. No i tak jak mówię, wydawnictwo jedno z kilku na naszym rynku tutaj czytelniczym, bardzo branżowe, eksperckie, które nie zdecydowało się na publikację tego raportu, a okazuje się, że Onet niejako połknął haczyk i opublikował to. Oczywiście ja dzisiaj swoim oświadczeniem zdementowałem albo podważyłem większość tych tez, które były wykorzystane przez redakcję Onetu. Jeszcze raz podkreślam, jedyną instytucją w Polsce, która ma prawo przedstawiać takie tezy, jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, które w tej chwili dysponuje informacjami na temat użytkowania dokładnie 40 520 karabinków GROT w trakcie 3 lat eksploatacji. Jeżeli komuś się wydaje, że wyciągnie zdjęcie z Facebooka, na którym to komora, na którym to zamek lub inne elementy metalowe są zardzewiałe i na podstawie tego będzie budował cały przekaz na temat karabinka, no to po prostu kogoś próbuje wprowadzić w błąd, zmanipulować, robi działania lobbystyczne lub nie wiem, co jeszcze może na nim stać, natomiast na pewno nie jest to wiarygodne.
W tym raporcie, a przez to też w artykule Onetu padają konkretne zarzuty, wady, które karabinek GROT ma posiadać. Choćby tu cytaty: wylatujący regulator gazowy, problemy z zamkami, kurkami czy mocowaniem pasów, przegrzewanie się broni, jej rdzewienie. Z tego, co wynika z Państwa oświadczenia, to były jednostkowe przypadki. Choćby to wyłamanie mocowania magazynka, to był jednostkowy przypadek na 40 parę tysięcy sztuk, tak?
No tak, dokładnie. Tutaj mieliśmy przypadek akurat, my wiemy dokładnie, co się stało. To po prostu wyłamanie nastąpiło poprzez nastąpienie na karabinek, który z jednej strony był podparty o magazynek, no i po prostu tutaj siła żołnierz, który nastąpił na ten karabinek, spowodowało, że to gniazdo się wyłamało. To nie było podczas strzelania, nie było to podczas normalnego użytkowania broni. Wszystko ma swoją wytrzymałość, tak samo jak te kolby, które gdzieś tam są pokazywane, że mają wyłamane gniazda. Nie wiemy tak naprawdę, co działo się przed tym momentem, kiedy zostało zrobione zdjęcie. Pamiętajmy też, że pewne doniesienia, które są w tych materiałach Onetu, chociażby dotyczące testów jednostek, żołnierzy jednostek wojsk specjalnych, które dokonywały tak zwanych testów poznawczych w 2017 roku, to były testy poznawcze, które były realizowane na egzemplarzach broni, która później nie trafiła do wojska. To była, można powiedzieć, to były prototypy, tak? Testy poznawcze, które miały ocenić przydatność ich do funkcjonowania. Z tamtego okresu też jest część zdjęć, część informacji, które gdzieś tam są powielane. No i teraz ktoś to zebrał niejako razem i próbuje na tym budować jakąś tezę. Trudno mi powiedzieć, jaki ta osoba ma cel. My na pewno jako użytkownicy, jako gestor, czyli instytucja, która odpowiada za wdrażanie, za zbieranie wniosków z użytkowania, posiadamy pełną bazę danych na temat tego karabinka. Możemy się wytłumaczyć ze wszystkich reklamacji. W tej chwili już 40 520 egzemplarzy tej broni jest na wyposażeniu sił zbrojnych, nie tylko Wojsk Obrony Terytorialnej, ale również wojsk operacyjnych. Blisko 7 tysięcy karabinków z tej liczby, o której przed chwilą powiedziałem, to już są karabinki w wersji A2, w której naprawdę poprawiono już wiele elementów w stosunku właśnie do tej wersji pierwszej A0 i A1. Część z tych rzeczy, które są opisane przez Onet, tak naprawdę już nie występuje, ponieważ zostały one wyeliminowane poprzez wprowadzenie wersji A2.
Panie pułkowniku, to jest coś nadzwyczajnego, że w tak dużej partii broni zdarzy się kilka egzemplarzy z jakimiś tam defektami, czy to jest też spotykane w innych modelach broni, też innych firm?
Ale oczywiście, podam przykład. Iglica, o której też jest napisane w tym artykule. Iglica, jeżeli powiedzmy żywotność lufy mamy na około 10 tysięcy sztuk amunicji, żywotność iglicy jest na około 3 tysiące sztuk amunicji. Do tego dochodzi jeszcze, że iglica jest u nas w Wojskach Obrony Terytorialnej elementem, który jest bardzo często wykorzystywany do tak zwanego szkolenia strzelań na sucho. I tutaj rzeczywiście był z nią pewien problem, bo niejako ona jest poddawana trochę innym siłom, naciskom podczas strzelania na sucho, bez naboju, jak podczas normalnego strzelania. I rzeczywiście były pewne problemy z nią. Ona została przerobiona, w ogóle cały zamek został częściowo zmodyfikowany. Iglica, w tej chwili już te problemy niejako są historią. W każdym egzemplarzu broni, nawet najlepszych konstrukcji światowych, które były szczególnie na takim etapie rozwoju, jak w tej chwili jest nasz karabinek, grot zdarzały się i muszą się zdarzać tego typu sytuacje, dlatego że ona jest niejako ciągle doskonalona. My, wchodząc w kooperację z fabryką broni Łucznik, założyliśmy rozwój tej broni. My chcemy mieć swój polski karabinek, gdzie mamy zaplecze produkcyjne tego karabinka na czas W. Możemy dysponować, możemy niejako zwiększyć moce produkcyjne i przygotować się do gorszych niejako czasów, co oczywiście nie byłoby możliwe w przypadku konstrukcji, których producenci są za granicą. Jest to na pewno olbrzymi plus tego karabinka i...
Chodzi po prostu o dopracowanie broni na państwa potrzeby, tak?
No tak, dokładnie. Tak jak powiedziałem, myśmy od samego początku założyli współpracę bardzo blisko z producentem i to się dzieje. Założyliśmy, że kupujemy wersję A0, którą będziemy doskonalić, z której powstanie wersja A1, a potem ta wersja A1 będzie upgrade'owana do wersji A2. To w tej chwili się właśnie dzieje. My już pracujemy nad kolejnymi dwoma wersjami, A3 i A4, rozwojowymi karabinka. My już rozmawiamy i tak naprawdę mamy plany zakupowe kolejnych wersji, bo pamiętajmy, że kluczowym tak naprawdę takim najważniejszym plusem tego karabinka jest to, że jest to broń modułowa, że na jego bazie można modyfikować ten karabinek, można zmieniać mu lufę na krótszą, dłuższą, można modyfikować jego kolbę, można dopasowywać to niejako do użytkownika. Takich możliwości nie miały chociażby karabinki Beryl, które do tej pory występowały na masową skalę w naszych siłach zbrojnych, czy chociażby wcześniej jeszcze karabinki Kałasznikow. Na bazie tego karabinka już producent oferuje zresztą karabin wyborowy, którym też jesteśmy zainteresowani. To nie jest jedyna konstrukcja, bo zakłady mechaniczne z Tarnowa też mają konstrukcję, która jest niejako stoi na równi z karabinkiem tym radomskim, z karabinem radomskim i będziemy podejmowali decyzję na temat tego, który wybierzemy. Chcę tylko powiedzieć, że rodzina modułowego systemu broni strzeleckiej GROT powoduje to, że wojsko, że żołnierz ma niejako większą, szerszą gamę produktów, bardzo do siebie podobnych, o podobnym manualu. Szkolenie żołnierza wtedy jest prostsze, łatwiejsze, szybsze, a zwłaszcza w Wojskach Obrony Terytorialnej, kiedy tych godzin szkoleniowych mamy trochę mniej niż w wojskach operacyjnych, szczególnie jest to dla nas właśnie ważne.
Ta sprawa kończy się na tym oświadczeniu, czy dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej będzie domagało się od Onetu sprostowania?
To znaczy oświadczenie, które opublikowałem, jest formą taką, gdzie my pokazujemy niejako te niedomagania samego artykułu. No i mamy nadzieję, że dzięki współpracy z innymi mediami uda nam się dotrzeć do jakiegoś tam grona osób, które po prostu zrozumieją, w czym tkwi tutaj, wokół czego to się kręci i dlaczego jest tak, jak jest. Nie ukrywajmy też, bo już było to przecież, karabinek GROT był już kiedyś elementem gry lobbystów. Mówił o tym generał Polko w jednym z artykułów na łamach portalu W Polityce. To były początki akurat GROTA w Polsce. Być może też teraz jest to element pewnej gry. Wiemy o pewnych możliwościach albo planach, no nie chcę powiedzieć ekspansji, ale o planach, powiedzmy, jednego z naszych sąsiadów co do wymiany karabinków. Być może uderzenie właśnie takim artykułem w tym czasie jest tutaj powiązane z tym. No.
Mówił pułkownik Marek Pietrzak. Dziękuję za podjęcie telefonu.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
3 lata trwania programu, 70 uczelni, 13 tysięcy chętnych i prawie 7,5 tysiąca zaprzysiężonych żołnierzy. Legia Akademicka, powołana na powrót w 2017 roku, ma stanowić dla studentów możliwość sprawdzenia się w mundurze. Wielu z nich tę szansę wykorzystuje.
Czym jest Legia? Trzeba by było chyba sięgnąć pamięcią gdzieś tam w karty wstecz.
Podpułkownik Waldemar Krzyżanowski, Biuro Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, minister Ministerstwo Obrony Narodowej.
Legia Akademicka narodziła się w grudniu 18 roku i decyzja o utworzeniu Legii tak naprawdę gdzieś tam zainicjowana została miesiąc wcześniej podczas wiecu akademickiego na Politechnice Warszawskiej. Tworzyła ją młodzież, która wstąpiła do niej w ramach poboru do ochotniczego zaciągu. Działalność Legii Akademickiej polegać miała wtedy oczywiście na ćwiczeniach wojskowych prowadzonych w warunkach koszarowych, wykładach w salach uniwersyteckich i to podobnie jest tak jak i teraz, oraz wychowaniu fizycznemu na boiskach funkcjonujących gdzieś w pobliżu, czyli chodzi o tą tężyznę fizyczną, która w wojsku jest bardzo istotna, ale patrząc na tą działalność studencką, no to gdzieś ta sala wykładowa zawsze w tle funkcjonowała. Głównym celem było upowszechnianie tej wiedzy wojskowej, wychowanie wojskowe, w tym duchu oczywiście patriotyzmu. Ta działalność gdzieś w PRL-u została zawieszona.
Powrót do tej tradycji nastąpił w 2017 roku.
Do tej pory od 2017 roku zauważyliśmy, że jest między 70 a 80 uczelni cywilnych, które biorą udział w projekcie. To jest duża ilość, bo w sumie wzięło udział w tej części teoretycznej ponad 13 tysięcy studentów.
I ta liczba może robić wrażenie, a gdy jeszcze dodamy, że z tych 13 tysięcy chętnych przysięgę wojskową złożyło blisko 7,5 tysiąca, widać, że duża część ochotników połknęła wojskowego bakcyla. Ale wracając do samego szkolenia. Do tej pory studenci mogli kształcić się w dwóch modułach. Szkoleniu podstawowym, po którym otrzymywali stopień szeregowego, oraz podoficerskim, kiedy to stawali się kapralami. W tym roku pojawiła się nowość, czyli szkolenie oficerskie.
Ten moduł oficerski na ten czas jest traktowany przez nas dość pilotażowo. Tylko 50 studentów wstąpi, powiem dość górnolotnie, tego zaszczytu i wystartuje w tej pierwszej części realizowanej. Ale proszę się nie martwić, docelowo myślimy rocznie przeszkolić 250 studentów. Także to jest dość fajna propozycja również dla tych ludzi, którzy ewentualnie myślą o tym, żeby troszeczkę więcej zrobić dla kraju, dla ojczyzny, troszeczkę więcej dla siebie, jeżeli chodzi o wyszkolenie.
Przed studentami 30 godzin zajęć teoretycznych, a później, zależnie od wybranego modułu, praktycznych. Zacznijmy jednak od teorii.
Przede wszystkim uczą się o teorii strzału.
Anna Gomołysek, koordynator Legii Akademickiej na poznańskim AWF-ie.
O prawidłowym strzelaniu, o bezpiecznym strzelaniu przede wszystkim, bo jednak te kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze. Ponadto uczą się też na temat międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, na temat organizacji systemu obrony RP, na temat musztry.
A co z praktyką?
Jeśli chodzi o przystąpienie do części już praktycznej, to najpierw student musi oczywiście zaliczyć u nas część teoretyczną, czyli zdać u nas egzamin zarówno z części podstawowej, jak i części podoficerskiej, jeśli jest zainteresowany jednym i drugim modułem. Następnie, jeśli student zda taki egzamin, to składa u nas wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe. Tam trzeba wypełnić wszystkie swoje dane osobowe, a także WKU macierzyste. My te wnioski przekazujemy do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, gdzie następnie są rozsyłane do poszczególnych WKU i wtedy takie osoby, które zaliczyły i uzupełniły wszystkie u nas dokumenty i wszystko u nas w dokumentach zgadza, mają wystawioną kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, na których jest napisane w jakim terminie i do jakiej jednostki mają się stawić w wakacje. Trwa ono najpierw 21 dni, jest to moduł podstawowy, który kończy się przysięgą, a następnie, jeśli osoba wyraża chęć podjęcia się kolejnego modułu podoficerskiego, zostaje na kolejne 21 dni, które zakończone są egzaminem na stopień kaprala rezerwy.
Legia Akademicka ma z założenia poszerzać rezerwy polskich sił zbrojnych. Zdarza się jednak, że część ze studentów po odbyciu szkolenia swoją zawodową przyszłość wiąże właśnie z wojskiem.
Moi rodzice są w wojsku i jakby no już od dziecka miałam styczność z tym środowiskiem. Podobało mi się to, ale miałam troszkę inne plany na przyszłość.
Starszy szeregowy Julia Piątkowska, studentka poznańskiego AWF-u.
Uznałam, że to jest naprawdę bardzo fajna możliwość, bo po prostu nie byłam pewna, czy chcę iść już do tego wojska. Na szkoleniu, a właśnie podstawowym, rozmawiałam ze swoimi koleżankami z pokoju i one właśnie nie miały totalnie takich planów. Po prostu chciały siebie sprawdzić. Byłam zaskoczona, ale naprawdę dziewczyny, które totalnie nie myślały o tym w taki sposób, jeżdżą teraz na dodatkowe ćwiczenia rezerwistów i naprawdę wiążą swoją przyszłość z wojskiem.
Jeszcze listy są oczywiście niezapełnione. Temat dopiero ruszył, także także serdecznie wszystkich zapraszam do obserwowania naszych profili społecznościowych, stron. Do końca lutego wszyscy, którzy są zainteresowani tym modułem oficerskim, powinni zgodnie z wzorem wniosku przesłać do nas na adres Biura do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej taki akces, że jestem zainteresowany właśnie tym modułem. Ta część różni się od tych wcześniejszych podanych, czyli od podstawowego modułu i podoficerskiego, że i część teoretyczna, i część praktyczna realizowana jest w szkole wojskowej właśnie we Wrocławiu. Do końca lutego czekamy na dokumenty z wnioskami.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Niemal 70 litrów krwi w ciągu 3 dni oddali wielkopolscy terytorialsi. Akcja rozpoczęła się w sobotę w Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Na miejscu stawiło się 30 terytorialsów, którzy oddali prawie 20 litrów krwi, mówi podporucznik Anna Jasińska z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Dzień później krew polała się również w Skwierzynie. Udało się oddać ponad 31 litrów krwi. W ten sposób terytorialsi ze Skwierzyńskiego Batalionu zainicjowali akcję pod tytułem 4 pory roku, a to oznacza, że będą oddawać krew zimą, wiosną, latem i jesienią. Całość akcji zakończyła się w Lesznie w 125 Batalionie Lekkiej Piechoty. Tam udało się bank krwi zasilić o dodatkowych 20 litrów krwi.
Od początku pandemii żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady oddali blisko 460 litrów krwi.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Udział Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej przypomni aplikacja internetowa. Udostępniono ją wczoraj w momencie nieprzypadkowym, bo w 102. rocznicę zaprzysiężenia Wojsk Wielkopolskich przez generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Jacek Butlewski.
Kopalnia wiedzy, dokumentów, archiwalnych nagrań. Tam jest mnóstwo oryginalnych multimediów.
Kurier Poznański, 2 marca 1919 roku.
Każdego pasjonata historii bez względu na wiek to zainteresuje.
Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Przemysław Terlecki.
Każdego pasjonata historii nie tylko z Poznania i z Wielkopolski. Ja myślę, że to jest w ogóle pierwszy bardzo ważny krok do opowiadania w nowoczesny sposób, atrakcyjny, naszej wielkopolskiej historii, ważnej dla całej Polski.
Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się przed zespołem szkół przyrodniczo-biznesowych imienia Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach. I jako przedstawiciele tejże szkoły chcielibyśmy przybliżyć Państwu sylwetkę Juliana Tobolskiego. Patrioty, uczestnika Powstania Wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej oraz II wojny światowej. Społecznika związanego z historią ziemi jarocińskiej.
Szanowni Państwo, stare gazety w wersji audio to jedna strona medalu, ale druga to chociażby bardzo prywatne listy, bardzo prywatne relacje, które zostały przekazane do muzeum. W muzeum są w wersji spisanej.
Wojciech Lorek, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe.
My zrobiliśmy z tego wersję audio, chociażby jak ten list z frontu.
Historii ciekawie, nowocześnie, atrakcyjnie opowiadanej nigdy dość. Historii, o której myślę wielu Polaków nie wie i nie ma świadomości, tym bardziej. Idealny moment, by opowiedzieć historię już nie samego Powstania Wielkopolskiego, ale powstańców, którzy pojechali walczyć z bolszewikami, powstańców, którzy pojechali walczyć o kształt, o granice wschodnie odradzającej się ojczyzny. Jestem dumny, że taki portal powstał. Jestem dumny, że Wielkopolskie Muzeum Niepodległości mogło pomóc, wesprzeć i od strony historycznej, także w poszukiwaniu zdjęć, relacji, dokumentów opowiadających historię wielkopolskich dywizji walczących właśnie z bolszewikami. Tu chodzi o 15, 16, 17 dywizję, że mogliśmy udostępnić naszą broń, mundury, że nasza armata huknęła w czasie inscenizacji realizowanej na poligonie Biedrusko. To wszystko można zobaczyć, także właśnie to, czym my mogliśmy się pochwalić i wesprzeć, można zobaczyć na tym portalu. Portal ma bardzo przyjazny interfejs, ja już od paru dni, bo od kilku dni mam do tego dostęp, bawię się tą stroną. Ona jest promowana nie do końca słusznie jako taka edukacyjna, jako lekcje historii adresowane do młodzieży. Myślę, że kopalnia wiedzy, dokumentów, archiwalnych nagrań, tam jest mnóstwo oryginalnych multimediów. Każdego pasjonata historii bez względu na wiek to zainteresuje. Każdego pasjonata historii nie tylko z Poznania i z Wielkopolski. Ja myślę, że to jest w ogóle pierwszy bardzo ważny krok do opowiadania w nowoczesny sposób, atrakcyjny, naszej wielkopolskiej historii, ważnej dla całej Polski. historii opowiadanej właśnie wszystkim Polakom, którzy powinni mieć wreszcie świadomość, jakie znaczenie dla całej Polski miało Powstanie Wielkopolskie, jakie znaczenie miała siła bojowa, bitność, zadziorność wielkopolskich żołnierzy walczących w powstaniach śląskich, walczących właśnie o wschodni kształt Rzeczpospolitej.
Wielkopolanie byli chwaleni przez dowódców wojny z bolszewikami, dodaje Przemysław Terlecki.
O tym my wiemy, że to byli żołnierze dzielni, waleczni i że bez nich nie byłoby sukcesu wojny polsko-bolszewickiej, nie byłoby cudu nad Wisłą. My mówimy nie przez pychę, to fakty tego dowodzą. Docenieni zostali, nagradzani orderami Virtuti Militari przez naczelnika państwa, przez Piłsudskiego, właśnie wielkopolskie formacje, które brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej i w walkach o okresy wschodnie. My o tym wiemy, ale chcemy właśnie między innymi dzięki takim projektom, żeby także dowiedzieli się Polacy, że Wielkopolska, poznaniacy, Wielkopolanie wnieśli gigantyczny wkład w odradzanie się ojczyzny.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
To wszystko na dziś. Bardzo dziękujemy za uwagę. Program realizował Rafał Polacki, audycję współtworzył Jacek Butlewski. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.